Argentina.
Po prostu przywitać na start?
No, możesz tak zrobić, no.
Cześć, witam was bardzo serdecznie. Od dłuższej chwili zastanawiam się, jak zacząć naszą audycję i klasyczne cześć, witamy was bardzo serdecznie. Jakoś wywołuje tylko salwy śmiechu i politowania ze strony Kamila.
Strasznie.
Troszeczkę tak, ale chyba już się przyzwyczailiśmy, że się przetarliśmy w paru różnych miejscach. Z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
I bardzo się cieszymy, że jesteście z nami w kolejnym odcinku, nowym sezonie Magii Kina. A jako, że powróciliśmy z wakacji, które zakończyliśmy Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 43. dodam do tego, choć dla nas drugim.
No to... nie mieliśmy możliwości być na wszystkich poprzednich.
No właśnie, a to w takim razie, czy dla nas nie było tak naprawdę tylko dwóch festiwali w Gdyni?
Możemy nazywać to drugim Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni?
Myślę, że oficjele, którzy swoją uprzejmością zapewnili nam pobyt tam, nie byliby specjalnie zadowoleni z tego podejścia.
Uznajmy, że magia kina jest magiokinowocentryczna.
Aha, okej, okay. Czyli jesteśmy egoistyczni przez to też?
Nie, to nie musi się wcale łączyć ze sobą, tak mi się wydaje.
Bardzo, bardzo miło. Przygotowaliśmy dla was jako taki powrót, ludzie bardzo lubią topki, ludzie lubią top 5 wypowiedzi Jerzego Urbana.
Top 5 sposobów na usunięcie rdzy z lewych drzwi twojego samochodu.
Top 10
Zobacz jak.
Papierków w mieszance wedlowskiej.
Lekarze go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób.
Witamy was serdecznie z top 10 najlepszych filmów na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
A przynajmniej naszym zdaniem.
Tak. I
chociaż
przynajmniej
też nie do końca.
Z tych, co obejrzeliśmy. Tak, bo ta topka jest taką kompilacją. Oboje złożyliśmy swoje, potem złożyliśmy punktację razem, było trochę remisów, więc musieliśmy porozmawiać.
Ta topka, która z tego wynikła, to jest taka trochę Czechosłowacja. No w zasadzie to nie ma większego sensu, ale tak jest najlepiej, no, przynajmniej na razie.
Zaczynamy produkcją, która nie pojawiła się ani w konkursie głównym, ani w konkursie Inne Spojrzenie, bo nie tylko z tego składa się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
I składa się z mnóstwa różnych segmentów.
Oczywiście, nie wszystko, nie we wszystkim chodzi o nagrody. No chyba, że o Złote Banany Magii Kina, wtedy tak. Jak najbardziej. W tym przypadku mamy tutaj film, który troszeczkę łączy się z niedawnymi oskarżeniami na temat naszych recenzji. Film koprodukcji, no cóż, polsko-izraelskiej, Rafał Skwarlic.
To mów za siebie, ja nie wiem, o czym mówisz.
Karol Kucharstein, hebrajski głos w waszym Radiu Mors. Film pod tytułem Droga Ashera, izraelski film, przy którym my pomagaliśmy. I ten
polsko-izraelski
film jest...
w zasadzie, przecież izraelsko-polski.
Izraelsko-polski, o już zaczął. Ktoś tam zdjęcia robił, o, polsko-izraelski on jest.
Okej, to nie miało sensu, co powiedziałem.
Troszeczkę. Jako, że chciałeś, żebym... A, no i miałem powiedzieć, że to jest część sekcji Polonika, czyli sekcji właśnie filmów, których głównym producentem Polska nie jest, ale w których, których pomagaliśmy znacznie. Chciałeś, żebym nie przeszarżował od razu.
Nie, dobrze ci idzie, Rafał, na razie.
Tak?
Jestem
Dziękuję.
Zadowolony.
Więc ja bym chciał w tym momencie tobie oddać pełny głos, żeby opowiedzieć, o czym w ogóle ta produkcja była.
To nobilitujące. Dziękuję. Jest to wycinek historii z życia młodego chłopaka, który przygotowuje się do matury i stoi przed pewnym życiowym wyborem, może nie bezpośrednio, ale musi zadecydować tak naprawdę, co jest dla niego istotne, bo jego ojciec, który też odgrywa bardzo ważną rolę w tej historii, bardzo chciałby, żeby przejął on jego firmę, gdyż on sam, ojciec, czuje już, że długo nie będzie na siłach, żeby tę firmę prowadzić. Ale sam Asher, tytułowy bohater, zauważa, że jest pewna szansa w tym, żeby zacząć się uczyć, żeby może zdać dobrze maturę, żeby osiągnąć coś więcej, żeby coś wiedzieć, bo wiedza okazuje się, że jest wartością samą w sobie i on to odkrywa w pewnym momencie. Dostajemy takie bardzo złożone studium bohatera, który nie do końca wie, co jest dla niego w życiu ważne. Przy okazji pokazuje się nam pewne rozwarstwienie społeczne, które widać też w Polsce. To ciekawe, że to w tej sekcji Polonika się znalazło, bo film dzieje się w całości w Izraelu i dotyczy Izraelitów. Ale te różnice pokoleniowe między tym starszym pokoleniem wychowanym w tych niepewnych politycznych czasach, a młodzieżą, która ma już znacznie szersze perspektywy, no ta różnica jest widoczna i to jak widać zarówno w Izraelu, jak i u nas i pewnie nie tylko.
Można bardzo łatwo sobie zrobić takie niteczki, które pozwoliłyby nam połączyć tą historię z... Tę historię. Połączyć tę historię.
Forma tą chyba też jest dopuszczalna w języku mówionym, ale nie przepadam za nią. Więc...
Niechaj będzie tę w takim razie. Tę historię z polskimi realiami. Można by ją całkiem łatwo przełożyć. Mhm. Tutaj też można zwrócić uwagę, kiedy już mówię o sobie przełożyć, że droga Aschera, jakby takie tłumaczenie bardziej poprawne byłoby rusztowanie. Nie jest, uważam, to jakby po angielsku to jest scaffolding i wydaje mi się, że nie ma jakiegoś specjalnego problemu, żeby to przełożyć tak, jak jest. I nawet byłoby ciekawiej, bo firma, którą miałby przejąć Asher, to jest firma zajmująca się rusztowaniami.
Tak.
No i chodzi o rusztowanie jako jakiś szkielet, podstawę, to, co wokół czego się buduje.
Tak, jest w tym jakaś warstwa symboliczna, to miałoby sens.
No,
ta droga to w zasadzie nie wiadomo, czego dotyczy. Przygotowań do matury? To brzmi jak nazwa jakiegoś taniego repetytorium.
Albo wiesz, finału sezonu kolejnego szkoły.
W sensie szkoły?
W sensie serialu. Mniej więcej.
Nie czyniłbym aż tak daleko idących porównań, prawda?
Dla Matana Yaira to jest debiut fabularny, taki pełnometrażowy, przy czym jest to też debiut dla chłopaka odgrywającego rolę Ashera, on się też nazywa Asher Lux. Ja bardzo lubię takie sytuacje, kiedy znajduję jakąś naprawdę ciekawą rolę, dobrze odegraną, po czym wchodzę na jakieś portale i nawet niespecjalnie można znaleźć informacje o dacie urodzenia tego człowieka. Kiedy widać, że po prostu wyciągnął kogoś, kto no, trafił mu się, nagle mu się nadał.
Być może ten scenariusz był na przykład napisany specjalnie dla niego, bywają takie historie.
Może się znają.
Jak Jarmusza w Permanentnych wakacjach. Już nawet nie pamiętam, jak ten główny bohater się nazywał, na zasadzie aktor odgrywający go, który nie był nawet aktorem.
A, rozumiem. To ciekawe, muszę sobie zapisać to.
To troszeczkę jak Laska z Chłopaki nie płaczą, który też został znaleziony przez przypadek i wcale nie był aktorem, tylko miał po prostu być sobą na planie.
Stał się kultową postacią, której jakby, kiedy są takie artykuły, gdzie są teraz po
15 latach. On jest podobno w Australii.
No i bardzo dobrze, i niech się cieszy.
Jest jak Tony Halik.
I came from the London under.
Zróbmy to, proszę.
Naprawdę?
Tak.
Okay.
Tak, zróbmy to.
Ale jeszcze nie powiedzieliśmy tylko, że ten film ma jedno z najwspanialszych zakończeń.
To prawda. To jest scena zakończenia jest iście europejska.
Wszystko prowadzi dokładnie do tego i zbija się w jednej...
Na zasadzie europejskiego kina, tak?
Nie, w sensie bardziej chodzi mi o to, że każdy element filmu prowadzi definitywnie do tego zakończenia.
Do pewnej konfrontacji, która jest...
Wspaniała.
Nie forte, a pianissimo.
Bardzo ładne.
To nie była moja kwestia, skąd się zapożyczyłem, ale nie pamiętam skąd. Traveling in a fighter combi on a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women glow and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Brussels. He was 6'4". W ramach pewnego odejścia od tematu, film, który wczoraj widzieliśmy w ramach kina Konesera, chyba nie najlepiej na mnie zadziałał. Wyobraź sobie, że dziś w nocy śniło mi się, że pobiłem swojego własnego psa.
Jak mogłeś?
Nie wiem, spałem.
No ale co zrobiłeś mu?
Bułę wysunąłem. No. Nie wiem.
Wstał, pies wstał i wyciąga do ciebie łapę, a ty mu co?
No ale obudziłem się i czułem się fatalnie.
Poszedłeś przytulić?
Pies przyszedł do mnie, do pokoju. Tak ma w zwyczaju, robi to zawsze, nawet jak mi się nie śni nic takiego.
Więc... Jeszcze to własny ukochany pies do ciebie przyszedł.
No, to było strasznie. Nie. Oglądaliśmy Dogmana wczoraj, tak nawiasem mówiąc.
Nie będziemy teraz się nad nim specjalnie...
To była tylko dygresja, tak, która ale... była bardzo cenna na pewno.
Ale Dogman jest dobry.
Jest dobry, tak.
I też tam...
Ale nie bił psów.
Dobrze dla niego. To w takim razie o czym mieliśmy teraz mówić? O jakim filmie?
O filmie, który mnie trochę na tym całym festiwalu negatywnie zaskoczył.
Chyba rozczarował nazywa.
Mhm. Rzeczywiście jest takie słowo. Przy czym to nie jest zły film. Tak, on znajduje się w naszym top 10, nie bez powodu. To jest kino, które się całkiem przyjemnie ogląda, ale sugerując się tym, co ten film osiągnął na arenie międzynarodowej, no...
Spodziewałem się czegoś zdecydowanie więcej.
Małgorzata Szumowska, Twarz, to jest film, który okupuje 9 miejsce na naszej pozycji. To może tym razem ty powiedz nam, o czym jest ta cała Twarz, jeśli jeszcze nie widzieliście.
Okej. Twarz opowiada historię Jacka, młodego metalheada, takiego kucowatego, no wiecie. Jeden chłopak,
znacie Jacka.
Jeden chłopak na wsi, który nosi katany z naszywkami i puszcza ze
plecaki
swojego...
Kostki.
No, puszcza ze swojego auta Metallicę na pełen regulator i jest super i się dobrze bawi. Jacek pracuje przy budowie największego na świecie pomnika Jezusa Chrystusa Króla.
Przy czym nigdzie nie jest powiedziane, że jest to w Świebodzinie, bo to jest tylko luźne nawiązanie.
No, mniej więcej, takie bardzo luźne, jakby w ogóle tego nie czuć.
Takie mrugnięcie okiem, takim ogromnym okiem mrugnięcie.
W trakcie tej budowy dochodzi do wypadku. Jacek wpada do środka
Jezusa. W tego Jezusa wpada do środka.
Dokładnie, wpada w otchłań.
Bezkresną otchłań miłosierdzia.
Aby go uratować, konieczna jest transplantacja twarzy. Nagle staje się na swój sposób Jacek upośledzony fizycznie, przez jakiś czas potrzebuje terapii, no jak to po przeszczepie twarzy i po nastawianiu wielu różnych części ciała.
Ale staje się też celebrytą przy okazji.
Dokładnie. No i w pewnym momencie, całkiem szybko, jest czas, żeby powrócić do swojego poprzedniego życia, wrócić do domu, niestety nie wyglądając tak, jak się wcześniej wyglądało z przystojnego pana Mateusza Kościukiewicza, z dużą ilością charakteryzacji na twarzy, która go dosyć,
Oszpecała, no nie oszukujmy
Oszpeca,
się,
nie ma co mówić. Do tego jego mowa jest upośledzona, jeśli kojarzycie taki film jak Człowiek-Słoń, to jest gdzieś mniej więcej mniej więcej w tę mańkę, acz w miarę można go zrozumieć. No i konfrontujemy polskie społeczeństwo, tworzymy komentarz na temat polskiego społeczeństwa na podstawie tylko ich reakcji na właśnie na Jacka i tego, jakiego życie zmienia się tylko przez to, że zmienił się fizycznie i troszeczkę ciężej się z nim skomunikować, a facet pozostał w środku taki sam jak wcześniej. Głównie jest to obraz jednak takiej Polski B, C, polskiej zaściankowej, tak, której przy transplantacji twarzy nadal padają pytania, czy on nie będzie jakiś inny.
Czy go szatan nie opętał na przykład.
Tak, że albo to jest cud boski, że ty przeżyłeś wpadając do tego Jezusa, tak. I teraz trzeba będzie przestać
słuchać tej szatańskiej muzyki twojej. Kobietę sobie znaleźć, w końcu rodzinę założyć.
Znaczy nie kobietę masz, tylko ślubu czemu nie masz. O.
No to tam już trzy kwestie problematyczne się zaczynały, ale to już nie zdradzajmy za dużo.
Tak, no w dużej mierze jest to też komentarz na wpływ troszeczkę tej takiej chrześcijańskiej indoktrynacji.
Takiej bigoterii.
No jest tym trochę, no, jakby tego wypytywania się o różne rzeczy w konfesjonale, ukrywania części pieniędzy ze zbiórki ewentualnej, tworzenie takich autorytetów w takich przestrzeniach kościelnych, gdzie ksiądz nadal jest tym, który może wygłosić swoim barankom to, co mają myśleć i jak mają funkcjonować. Przy czym mówiąc o rozczarowaniu, ja myślę, że Kamil może też mówić troszeczkę o warstwie graficznej tego filmu.
Nie, to jest tylko taki dodatkowy element. Mnie ta historia po prostu aż tak nie kupiła.
Nie porwała.
No, nie porwała, ale warstwa wizualna rzeczywiście mnie srogo irytowała, no. Tam jest zastosowany taki zabieg, że de facto w pełni ostre są tylko te fragmenty kadru, na których powinniśmy skupić uwagę, a cała reszta jest naprawdę porządnie rozmazana. I rozumiem, że może być w tym jakiś zamysł artystyczny, że może mieć to coś na celu, ale na dłuższą metę to strasznie męczy oczy i nieprzyjemnie się na to po prostu patrzy.
Powiedzieliśmy, ja nie mogę powiedzieć, że mi się rozczarował. Dla mnie to troszeczkę było w drugą stronę. Bo pomimo, że twarz zdobyła srebrnego niedźwiadka w Berlinie, co jest osiągnięciem z pewnością, nie ma co temu zaprzeczać, to jednak jak patrzyłem na coraz to kolejne oceny swoich znajomych, których, szczególnie tych, których oceny cenię i zwracam
nazwiska,
na nie...
Nazwiska, proszę, nazwiska.
Zwracam na nie uwagę. Nie będę, żeby się nie czuli za dobrze. I patrzę, wiesz, na przykład na film Weba i widzę średnia ocena znajomych 4,54.
To jest bardzo niewiele.
To jest naprawdę niewiele.
Ja jako człowiek, który się trochę rozczarował, uważam, że to jest za nisko.
Tak, że to jest i tak przygięcie, więc może warto dać pani Szumowskiej szansę, która no, swoim body ciało już tam wcześniej pokazywała, że ma coś do powiedzenia. Przy czym bardzo irytowała mnie kampania reklamowa, która mówiła twarz i slogan to było więcej niż ciało. I ja nie wiem, jakieś takie delikatne deprecjonowanie albo próba postawienia tego filmu ponad poprzednim dziełem jest dla mnie jakaś taka...
Nie, to jest po prostu chwytanie się tylko gierek słownych. To nie ma w tym nic więcej. Nie.
Nie podobało mi się, panie dystrybutorze, nie podobało mi się. A żebyście sobie posłuchali teraz czegoś powiązanego z twarzą, bo staramy się z reguły wiązać nasze przerwy muzyczne z tym, o czym mówimy.
Nie, staram się, żeby tak nie było.
To trochę...
Naprawdę robię, co mogę.
To trochę Metaliki od nas. twarzy pani Szumowskiej, to raczej moja ocena i moja opinia zaważyła o tym, że film znalazł się w top 10 naszej festiwalowej. A teraz mamy na 8 pozycji produkcję, która znalazła się w tym top 10, głównie przez Kamila, który postawił ją naprawdę wysoko. Mowa o produkcji Jeszcze Dzień Życia, umieszczonej w konkursie Inne Spojrzenie, w tej pobocznej od konkursu głównego, acz absolutnie nie wolno interpretować tej sekcji jako sekcji odrzutów. Od razu warto nakreślić to, że tak nie jest. Część filmów specjalnie chce się tam dostać, część filmów po prostu ma taki też artystyczny, bardziej powab i awangardowy, który nie daje im specjalnie zbyt dużych szans w kinach takich bardzo komercyjnie nastawionych. No, każdy kino jest komercyjnie nastawione, ale wiemy, o co chodzi, o bardziej multiplexowość.
To jest kapitalizm, wszyscy wszystko robimy dla pieniędzy. Poza tą audycją.
Bo chociaż, słuchajcie, mamy tutaj przygotowane skróty naszych kont bankowych, jeśli chcielibyście nas wspomóc, z Patreonem się jeszcze nie dogadaliśmy, to teraz. Jeszcze Dzień Życia to adaptacja książki Ryszarda Kapuścińskiego o tym samym tytule, która opowiada o jego przygodach w Angolii w 1970...
Oj, żebyś się nie wkopał teraz.
Piątym roku.
Jesteś pewien?
Tak, chyba tak.
Że to jak chyba jesteś pewien, to chyba... ci wierzę.
1975 w Angolii się zaczęło od wojny domowej i ona potem się z czasem przerodziła w wojnę międzynarodową.
Tak, która też była dosyć istotnym elementem zimnej wojny, która de facto nie była wojną w klasycznym tego słowa ujęciu. Także to jest taka wojna bardzo interwojenna, można powiedzieć.
No jest jeszcze jeden taki wyjątkowy, znaczy jeszcze jeden, to na razie pierwszy wyjątkowy element tego filmu.
To jest film animowany, powiedziałeś o tym?
Właśnie jeszcze nie.
No to ja powiedziałem, jest film animowany i tutaj też się troszeczkę możemy spierać z Rafałem, bo na przykład Rafał uważa, że forma animacji nie robi najlepszego wrażenia, przynajmniej na nim.
Estetycznie, tylko tutaj nie chodzi o formę ogólnie jako o formę animowaną, tylko że tutaj estetyka jest dosyć średnia.
No mnie to właśnie kupiło. No. Przedstawienie afrykańskie stepów w ten sposób, taki minimalistyczny trochę, bo jednak te wszystkie tła były potraktowane taką kreską bardzo, bardzo podstawową. No, uznałem to za dosyć interesujące.
Przyznaję ci rację, że to naprawdę dobrze wygląda, znaczy naprawdę dobrze, że to w porządku i zgadza się z jakąś tam wizją afrykańskich stepów. Nie, to nie są stepy, akermańskie stepy,
nie, jakiś,
afrykańskich nie połaci
ziemi,
terenu,
tak.
Afrykańskiego nazwijmy terenu, to tak. Równin.
Geografia 2,5.
Dziękuję, Rafał Skwarek. Miałem 5 w liceum. Ale kiedy jednak duża część filmu rozgrywa się też w miastach i mała ilość szczegółów i takie bardzo brylaste potraktowanie tego nie kojarzyło mi się najlepiej. Jeśli ktoś jest graczem i zetknął się z grami studia Telltale Games, zmarłego niedawno, no to właśnie przypomina to, ale tak 5 lat temu.
A wiesz co, mi to na przykład fajnie koreluje z formą opowiadania książkowego, bo kiedy w książce masz fragment dialogu, jakichś wydarzeń, czynności bohatera, to opis otoczenia troszeczkę gdzieś zostaje w tyle i czasami w ogóle nie jest uwzględniony literacko i to w jakiś sposób mi koresponduje.
A powiedz mi w takim razie taką małą dygresję. Możemy sobie robić dygresję, to nasza audycja. Jak czytasz książkę, to wizualizujesz wszystko, co czytasz?
Wszystko.
Znaczy, czy starasz się wizualizować to, co czytasz?
Wiesz co, no właśnie w takim przypadku, kiedy mam jakieś istotne czynności, dialogi i nie mam opisu tła, to na siłę nie staram się go wprowadzać. Dopiero kiedy staje się to w jakiś sposób istotne, nie mam takiej potrzeby, żeby każdą scenę gdzieś tam filmowo sobie obrazować.
A masz na przykład potrzebę, żeby jakiś stworzyć sobie wizerunek postaci, w sensie jak wygląda?
Nie, ja jakoś tak podświadomie mam jego obraz. Nie mam tak, że na przykład myślę sobie, o, jaki aktor mógłby to zagrać, w sensie, ja wiem, że nie o to tobie chodzi w 100%, ale nie muszę widzieć jego twarzy dokładnie.
Okej.
Może to jest ta różnica w naszym postrzeganiu tego filmu, zobacz.
Może gdzieś być.
Odkryłeś tajemnicę właśnie.
I to piękne, w dygresji. Co ważne. Mówimy o animacji, ale to nie jest jedyny wyjątkowy element.
Nie, to prawda.
Jeszcze Dnia Życia. To jest ciężka odmiana tytułu. bo film przetykany jest wstawkami dokumentalnymi z postaciami, które pojawiają się w tej animacji, teraz już będąc dużo starsze, te z tych postaci, które przeżyły te wydarzenia, rozmawiają i komentują na temat tego, jak wydarzenia w Angolii wpłynęły na całą ichnią kulturę.
No i mówią też o samym Ryszardzie Kapuścińskim, bo to tak nie jest do końca, że to jest film o Angolii i o przemianach ustrojowych tam, tylko to jest w dużej mierze film właśnie o Kapuścińskim. O tym, jakim był człowiekiem, jakie podejmował moralne decyzje, co nim kierowało, jakie miał wartości. No,
bardzo
no,
łatwo
tak jest.
Od początku czuć do niego sympatię, szczególnie, że zdabingowany przez Marcina Drocińskiego.
No, jest całkiem fajnie zdabingowany.
Tak, Marcin Drociński i Arkadiusz Jakubik są w takich dwóch chyba najmocniejszych rolach. To jest jednak takie, no, wzięli sobie dwóch tam najlepszych aktorów tego polskiego pokolenia i macie, pogadajcie sobie. Tutaj też warto powiedzieć, że tu była współpraca dwóch reżyserów, że to jest polsko-hiszpańska współpraca, bo mamy Damiana Nenowa i Raula de la Fuente.
Kubańskiego pisarza, eseista.
I filantropa.
Przede wszystkim filantropa.
Zrobiliśmy taki numer, że powiedzieliśmy, jakby siedzieli przed nami jurorzy konkursu Inne Spojrzenie i my nie zauważyliśmy, że
byli
siedzą.
Wyczytywani.
I wyczytują pana Łukasza Rondudę, to sam twórca filmu Serce Miłości, bardzo, bardzo dobrze ocenianego w zeszłym roku. I zaczynają wymieniać wszystkie jego funkcje, reżyser, scenarzysta, grafik, artysta i tak dalej. Tak głośno sobie, filantrop.
Przede wszystkim
filantrop. I on wstaje przed nami.
Nie było tak, nie wstał.
Wstał. Przecież wstał się przywitać. W sensie nie wstał do nas. Wstał. Aha. Ronduda wstał. Nie wstał do nas, tylko był wyczytywany.
Dobra,
więc stał się ukłonił.
Myślałem, że próbujesz jakoś przykolorować tę historię.
Nie. Absolutnie. Więc pozdrawiamy pana Łukasza Rondudę, jeśli słucha i przepraszamy, jeśli... Nie, przepraszamy, przecież to był ten głupi żart.
Nie tłumacz się, nie należy tego robić.
Nie zacząłem, widzisz, jakby odwróciłem.
Cieszę się, że zaczynasz się tego uczyć.
Powoli. No, na trzeci sezon czegoś się wypadało zacząć. My ze swojej strony polecamy jeszcze Dzień Życia, szczególnie jeśli spodobał wam się twój Vincent, raczej
nie. To są zupełnie inne filmy.
Nasz Vincent. W sensie, jeśli kwestia, raczej koncept animowanej biografii gdzieś wam...
No, to jest wspólna
nic. Dla mnie to jest nawet lepszy film od twojego Vincenta. Tam może stawiam
się
gdzieś na równi.
Też się lepiej bawiłem.
Bo po prostu wciąga emocjonalnie, a twój Vincent jest tylko piękny.
Jest o czymś.
Wolę tą zamianę, że idzie para w historię, a no, może graficznie nie jest tak super.
Ooh, we work it out, make it by, make it by, make it by, gotta get a ooh.
Dobry wieczór, jest z nami profesor Miodek. Dzisiaj pan profesor będzie czytał nam definicję słowa fuga.
Ja się robię miodka.
Czekaj, może bralczyka będzie ci łatwiej zrobić, to cię zapowiem inaczej.
Tak brodę sobie wywalę do przodu. Kiedy siadłem o obiad obok pana bralczyka i byłem bardzo zadowolony, bo bardzo lubię pana bralczyka i wybitnie cenię sobie jego twórczość.
Ciekawy człowiek.
Szanowni państwo, chciałem porozmawiać dzisiaj o słowie fuga, który jest słowem wieloznacznym. Nie umiem, nie będę.
No, nie najgorzej.
Mówimy teraz o filmie Fuga pani Agnieszki Smoczyńskiej.
Dobra, żart miał się opierać na tym, że to słowo ma wiele znaczeń.
Tak, to słowo ma wiele znaczeń. Fuga dopuszczalne w grach.
Dobranoc.
Pierwsze, utwór muzyczny, forma polifoniczna. Dwa, spoina. No ciekawe, myślałem, że fuga jest bardziej specyficznym słowem, jeśli chodzi o spoinę. Myślałem, że coś więcej będzie. A trzecie, dysocjacyjne zaburzenie nerwicowe, zanik pamięci.
Teraz zgadnijcie, o którym znaczeniu tego słowa będziemy rozmawiać w kontekście filmu. Zgadnijcie, o którym.
A o budowlance mówiliśmy już przy drodze Ashera, więc możecie je wyeliminować. Ostatnio było w Milionerach, widziałem pytanie o to, która z tych rzeczy nie jest fugą. I było, był utwór muzyczny, była właśnie jakaś tam forma spoiny, była jakaś reakcja chemiczna i była ta jadowita ryba. Taka coś
reakcja chemiczna?
I reakcja chemiczna jakaś to też jest fuga, a ta ryba to jest fugu. Więc tu był, wiesz, taki bardzo ciężko to było.
Hubert, ty cwaniaku.
Gość padł na tym pytaniu, więc...
Nie dziwię się.
Ale ja bym wiedział, nie? Ja tak czułem ryba fugu i ona jest trująca, jak jej dobrze nie ugotujesz.
Nie unikniesz.
Jak nie unikniesz, to też, ale wiesz, jakbyś chciał ją zjeść. Mówimy o fudze jako o zaburzeniu nerwicowym.
Tak, jak jeszcze nie zdążyliście obgadnąć tego.
Wytłumacz, Kamil, bo ty to bardzo dobrze tłumaczysz.
To jest taki mechanizm, który czai się gdzieś w zakamarkach naszego mózgu, który sprawia, że przy nadmiarze stresu, przy jakiejś sytuacji, która totalnie nas przytłacza, mózg przestawia taką dźwigienkę, pyk, i usuwa, robi totalny reset, usuwa wszelką naszą pamięć. Tracimy całą pamięć.
A do tego potrafi nam się zmienić osobowość.
Tak, no bo osobowość jakby wynika też często z naszych doświadczeń i ze wspomnień, więc to też rozumie się samo przez się. I to jest taki mechanizm, który nasz mózg ma w sobie zaprogramowany na wypadek, gdybyśmy na przykład pod wpływem wielkiego stresu mieli popełnić samobójstwo, to nasz organizm nas przed tym broni i usuwa wszystkie traumatyczne wspomnienia, a przy okazji też wszystkie pozostałe wspomnienia, tak? I to jest problem, który dotyka główną bohaterkę filmu Fuga. Zaczyna się ten film taką bardzo nietypową sceną, kiedy widocznie zdezorientowana kobieta wychodzi z tunelu metra w Warszawie. No widać po niej, że kompletnie nie wie, gdzie jest i co się z nią dzieje. Zachowuje się niekonwencjonalnie, żeby nie zdradzać szczegółów, bo być może jecie kolację teraz. To był mocny start filmu, nie?
Tak, to było coś, że od razu się zwraca uwagę, że o, polskie nowoczesne kino.
To tak kino współczesne wygląda. Tak, no kobieta zaginęła, jak można się domyślić po tytule i po tym, co powiedzieliśmy, nastąpiła fuga dysocjacyjna. Ale ta kobieta zostaje w końcu odnaleziona przez swoją rodzinę za pośrednictwem programu telewizyjnego. Stara się, albo się nie stara. Wraca ona na łono rodziny do swojego poprzedniego życia, ale okazuje się, że nie jest to takie proste, kiedy się nic a nic nie pamięta i ma się już trochę inną osobowość. Rodzina nie do końca rozumie to zjawisko i też nie ma się co dziwić.
Fabuła filmu kręci się wokół próby zaaklimatyzowania jej w nowym, starym środowisku i jej walce.
Aklimatyzowania, można powiedzieć.
Również zajmuje się odkrywaniem zagadki, dlaczego ta fuga dysocjacyjna się tam w ogóle pojawiła.
No tak, no bo to się nie dzieje bez powodu.
I tu się pojawia chyba największy problem fugi. Scenariusz został napisany przez odtwórczynię głównej roli, panią Gabrielę Muskałę, która błyszczała w tym roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Radziła sobie świetnie i była dla mnie jednym z faworytów do nagrody głównej za pierwszoplanową rolę żeńską. Złote Lwy, Fuga dostała za najlepsze zdjęcia i najlepszy debiut bądź drugi film reżysera dla Agnieszki Smoczyńskiej, która w sumie zasłynęła już w świecie dzięki Córkom Dancingu,
no tak,
które u nas trochę są nie najlepiej, w sensie ludzie nie zwrócili na nie uwagi, bo myśleli, że to będzie jakiś kiczowaty, nie wiem, musicalowe coś produkcji telewizyjnej, a doczekało się już wydania Criterionu, więc jest... Stało się czymś ponad tym, co my możemy o tym myśleć sobie od tak. I skoro już mówiłem, zacząłem tak, zrobiłem bardzo długą, bardzo, bardzo długi łuk.
Jak już wspomniałeś, możemy sobie pozwalać na dygresję.
Możemy sobie pozwalać na dygresję. Największym problemem Fugi jest to, że mając takie dwie narracje, tą emocjonalną i tą taką fabularną właśnie, co się stało, dlaczego ta fuga się pojawiła, największy problem jest to, że film tłumaczy wszystko, tłumaczy samego siebie całego na koniec.
To jest trochę problem, ale jakby warto byłoby wspomnieć o tym, że ten problem pojawia się na końcu czegoś, co jest ogromnym plusem tego filmu, czyli budowania całej tej atmosfery, pewnej zagadkowości, czasami wręcz takiej nadnaturalności.
Zarówno narracyjnie, jak i technicznie, bo
tak,
techniczny film jest
rewelacyjny. Udźwiękowienie tego filmu to jest coś wspaniałego. Jeśli macie możliwość obejrzenia tego z jakimś dobrym nagłośnieniem, to koniecznie. Nie róbcie tego w jakichś słuchaweczkach takich budżetowych za 5 zł.
I dajcie mu szansę, weźcie jakieś takie porządne wydanie, żebyście ładnie te kolorki zobaczyli. Mhm. To jak bardzo właśnie pan Jakub Kijowski się postarał i jak postarały się osoby zajmujące się scenografią, którzy bardzo szczegółowo wszystko dobierali.
Tak, no bo te fajerwerki audiowizualne też nie są tam bez powodu. To wszystko ma znaczenie w kontekście fabularnym również.
No i też nie mogę nie wspomnieć o jednej z najwspanialszych scen tańca, jakie kiedykolwiek widziałem w kinie.
Było mocno.
Która jest jakby najwspanialszą sceną, nie najwspanialszym tańcem, od razu zaznaczmy, ale to piękna scena, która, no, myślę, że wiesz, jak kiedyś może będą pokazywać takie kompilacje ważnych
polskie
scen
kino,
polskiego kina ostatnich lat.
Takich i takich, no tak, tak.
Tam się będzie to pojawiać. No, gratulujemy pani Gabriele Muscale, no, która dała od siebie bardzo wiele, napisała ten scenariusz i wybitnie zagrała. No i panu Łukaszowi Simlatowi, który też sobie świetnie poradził. A jako, że już mówiliśmy, że fuga to jest słowo wieloznaczne, to teraz użyjemy tego, że jest to utwór muzyczny, forma polifoniczna i puścimy wam najlepszą fugę, jaka kiedykolwiek powstała.
To on powiedział.
Tyryry! Tyryry!
Ale będzie wstawka piękna.
Tego nie puścisz.
Myślisz?
Ach, cholera, to on to montuje.
Ach, ta fuga.
Wracamy po wspaniałej
Kto by pomyślał, że można się tak odchamić, słuchając magii kina?
No, nie macie za co dziękować. Nie macie.
Kompletnie nie. Ta fuga zupełnie nie zrekompensowała tego braku kultury, który prezentujemy na co dzień. Kompletnie nie.
No, tak siedzisz w tej bluzie. Co tak nie? Jesteś...
Wyobraź sobie, że wczoraj przez cały dzień słuchałem tylko Czajkowskiego.
Tak, a nie Liszta?
Nie, to przedwczoraj. Żyjemy w pięknych czasach, kiedy wyciągając telefon można sobie wyłączyć cokolwiek. Słucham cały dzień Czajkowskiego i myślę sobie, właśnie mogę wcisnąć przycisk i przyłączyć się na jakiś hip-hop albo na muzykę pop z lat 80.
Ja za to słuchałem swojej playlisty proponowanej dla mnie ze Spotify'a i wpadł mi taki autor jak Gopnik MacBliet.
Więc uważam, gdyby nie internet, kolesia znałaby tylko jego wioska, nie?
Cieszę się, że świat jest piękny. No dobrze, ale przejdźmy do filmu, który ty strasznie sobie ulubiłeś.
No, uważam, że to jest skandal. To jest skandal, że ten film nie dostał żadnej nagrody.
Prosimy to nagłośnić.
Właśnie tak, to było takie metaforyczne z mojej strony.
My to w sumie nagłośniamy w tym momencie.
Jakby nie było.
Debiut reżyserski pana Piotra Subotko o wdzięcznej nazwie Dziura w głowie. Ja myślę, że skoro tak bardzo lubisz ten film, to powiedz, o czym on jest.
O czym jest ten film? O życiu, o ludziach, o emocjach. Dobrze. Główny bohater jest aktorem i jego rolę odgrywa aktor Bartłomiej Topa. Wspaniały aktor, który gra aktora w rewelacyjny sposób w tym filmie.
Aktorem jest grającym aktora?
Tak. To takie wspaniałe. Głębokie, niejednoznaczne, i prawda?
To jest bardzo zakorzenione w tym filmie, bo to jest film o aktorstwie również.
Tak, tak. I to jest też bardzo ciekawe w kontekście tego filmu. No jednak kariera tego aktora, nie Bartłomieja Topy, tylko postaci granej przez niego, no nie toczy się najlepiej. Ma on pewne problemy również z prawem. Trafia do więzienia. Musi ratować swoją karierę czynnościami zawodowymi, z których nie jest specjalnie zadowolony, tak zwaną chałturą.
Bierze udział w objazdowym teatrze, jeżdżącym tak. po domach kultury, wsi. No nie wiem, nie chcę rzucać nazwy żadnego województwa czy powiatu, żeby nikogo nie obrazić, ale wiecie, jakie to wsie i wiecie, jakie to jest domy kultury.
Jest tak. W pewnym momencie coś w nim pęka i postanawia on wrócić w swoje rodzinne strony, na daleki wschód, pod granicę białoruską. I rzeczywistość, którą tam zastaje, a warto dodać, że z filmu bezpośrednio wynika, że nie był tam już od bardzo dawna, rzeczywistość, którą zastaje, no...
Można by określić jako co najmniej niecodzienną i niekomfortową.
Nie wiem, czy niecodzienną, ale na pewno niekomfortową.
Jego matka jest schorowana, nie ma z nią praktycznie kontaktu, tak. leży w łóżku i od swojej koleżanki, która czasem opiekuje się również jego matką, którą gra fantastyczna Sandra Korzeniak, która tak, po raz kolejny udowadnia, jak dobrą aktorką jest po zeszłorocznych, niewidzialnych, już tak, mam tak wielki szacunek dla pani i tylko go potwierdziła. I dowiaduje się od tej właśnie swojej koleżanki, że jego mama przyjęła do swojego domu człowieka ze szpitala psychiatrycznego, znaczy takiego, no nie wiem, ośrodka jakiejś takiej pomocy dla osób psychicznie chorych, żeby ten pomagał jej z oporządzaniem gospodarstwa. I on sobie tam żyje.
No, jak to się sprawdza w praktyce, no nie najlepiej, to też jest człowiek, który wymaga opieki, a nie który jest w stanie jakkolwiek wymiernie pomóc w prowadzeniu gospodarstwa. Ale to jakby nie to jest najważniejsze w tym filmie. Najważniejsza jest ta relacja, kiedy bohater wraca do swojego domu i zauważa, że został zastąpiony kimś innym. W pewnym sensie.
Ktoś, kto odgrywa jego rolę.
Odgrywa jego rolę, tak.
A potem zaczyna coraz bardziej go przypominać.
I to jest film, który w bardzo niebezpośredni i w bardzo ciekawy sposób pokazuje korelację między byciem zawodowym aktorem i odgrywaniem roli, a odgrywaniem ról społecznych.
Też chodzi o identyfikację, o jakieś spotkanie się z nagłymi oczekiwaniami i z tym, że jesteśmy potrzebni w życiach niektórych osób i że niespełnienie tego może po prostu prowadzić do właśnie konieczności zastępstwa. Mamy w sumie, powiedzieliśmy o panu Bartłomieju Topie, który ma taką właśnie świetną rolę tajemniczą, człowieka bardzo dotkniętego emocjonalnie, który się bije psychicznie z samym sobą. Wspomniałem o Sandrze Korzeniak, która też gra taką pełną uśmiechu i takiej beztroski, w sumie oderwaną od trosk świata koleżankę. No i mamy Andrzeja Szeremetę. Mhm. Tworzy nam się tu taki tercet Andrzej Szeremeta, który gra tego podopiecznego szpitala psychiatrycznego, który ma po prostu fantastyczną rolę fizyczną.
Tak, bo nie mówi tam nic w tej roli, nie ma kwestii żadnych.
Bardzo wiele musi przekazać po prostu swoimi ruchami, swoim wyrazem twarzy.
I robi to bardzo sugestywnie.
Pokazuje kunszt aktorski również w olbrzymim stopniu, bo widać, że zakres narzędzi, których może użyć, jest bardzo ograniczony, a robi to fenomenalnie, nie przeszarżowuje niczego, absolutnie. A więc aż dziw, że nikt nie został tam doceniony. To nie jest prosty film, trzeba nie, od początku nie, nie. powiedzieć.
To wszystko, o czym my mówimy, te wnioski, które mamy, tam nie wypływają wprost z jakiegoś dialogu albo z konkretnych wydarzeń. To jest wszystko zawoalowane w jakieś takie symboliczne obrazy.
I to też uproszczamy. Bo...
No jasne, jasne, no mamy ograniczony czas audycji, no nie możemy już w pełni przedstawić tego. Poza tym nie mamy aspektu wizualnego, który gra w filmie sporą rolę.
Tak, pan Subotko inspirował się ikonami.
Mhm. Co widać w kolorystyce między innymi.
Prawosławnymi.
W ogóle wizualnie, estetycznie jest super ten film, bardzo mi się podobał.
Pan Subotko miał bardzo dużo rzeczy do powiedzenia, właśnie też tak z punktu widzenia filozoficznego. Wiadomo, że kiedy na takiej zwykłej konferencji prasowej dla zwykłych dziennikarzy pojawiają się takie nazwiska jak Wittgenstein i rozmawiamy o rekonstrukcji świata poprzez słowo, to już jakby można zdać sobie sprawę z tego, że to nie jest film, który nam za wiele da. Tak,
na tacy tak, nie tak, poda nam niczego.
To był nasz pierwszy w ogóle film, który obejrzeliśmy.
Tak, tak, tak.
I na starcie byliśmy zaskoczeni, że w ogóle nie jest w innym spojrzeniu. Tak sobie myśleliśmy, że jak to nie jest w innym spojrzeniu, to co jest w tym roku na tej sekcji?
No,
bo to jest kino alternatywne.
Jest, to na pewno nie jest kino komercyjne, bo to nie jest kino proste. I nie jest kino przyjemne w odbiorze, w takim najbardziej klasycznym tego słowa znaczeniu.
Aczkolwiek kompletnie nie odciągamy od...
Wręcz przeciwnie, zachęcam. To jest jeden z lepszych filmów, jaki widziałem na tym festiwalu.
No i masz szóste miejsce u nas.
No, ja go miałem wyżej.
No przepraszam, pociągnąłem go w dół. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że spędziliście z nami.
Mógłbyś się zachować trochę bardziej bucowato, nie? Na zasadzie, że wiesz, że to my tu jesteśmy, wiesz, no.
Aha,
nie ma za co, nie?
Dobra.
Są artyści, którzy są tak bucowaci, że kiedy schodzą ze sceny, nie mówią dziękuję, tylko nie ma za co.
Dostaliście od nas naszych pierwszych 5 miejsc, następnych 5 miejsc dostaniecie za
drugie
tydzień.
Drugie pięć miejsc. Na zasadzie miejsc. To były miejsca od 10 do 6.
No, następnym razem od 5 do 1 i na to już w ogóle czekajcie.
Tak.
Żegnają się Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski. Zero szacunku.
Zero. Disrespect.
Ha!